Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Moi drodzy, zabieram Was dzisiaj w podróż, która pozwoli Wam lepiej zrozumieć działanie sieci komputerowych. Będzie to podróż w głąb tzw. warstwowych modeli protokołów i odniesienia, na których oparta jest komunikacja w sieci. Każdy z Was, kto spotkał się już z modelami warstwowymi, wie, że zrozumienie tego tematu stanowi podwaliny do zdobywania dalszej wiedzy i umiejętności w zakresie sieci komputerowych. Istnieją dwa warstwowe modele. Są nimi model protokołów TCP/IP oraz model odniesienia OSI. Z jednej strony są do siebie bardzo podobne, z drugiej jednak każdy z modeli charakteryzuje się nieco innym podejściem do sposobu komunikacji. Zanim jednak omówimy oba te modele i wyjaśnimy różnice pomiędzy nimi, opowiemy sobie, po co i dlaczego w ogóle są one stosowane, jaka jest ich rola oraz jakie korzyści wynikają z ich zastosowania. Podział procesu komunikacji sieciowej na poszczególne warstwy pozwala na łatwiejsze określanie reguł i zasad tej komunikacji. Wiemy już z poprzedniego odcinka, że te reguły i zasady nazywane są protokołami komunikacyjnymi. Dzięki tym regułom urządzenia sieciowe i oprogramowanie różnych producentów mogą ze sobą współdziałać w procesie komunikacji w sieci. Podział na warstwy pozwala również na łatwiejsze zrozumienie całego procesu, ale przede wszystkim pozwala na łatwiejsze nim zarządzanie. Zanim dane z urządzenia źródłowego zostaną przesłane do urządzenia końcowego, muszą przejść długą drogę, podczas której najpierw są odpowiednio oznaczane, tagowane, opisywane określonymi informacjami pozwalającymi na ich identyfikację, potem przesyłane są pomiędzy wieloma urządzeniami pośredniczącymi, aż trafią do odbiorcy, który dane to musi zinterpretować. Gdyby nie istniał taki model, który dzieli komunikację na mniejsze, łatwiejsze do zrozumienia i zarządzania etapy oraz określa zadania, jakie muszą być realizowane w poszczególnych warstwach, trudno byłoby we właściwy sposób zarządzać komunikacją sieciową, ponieważ mnogość rozwiązań i technologii powodowałaby olbrzymi chaos, trudny do opanowania. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie taki podział na warstwy nie istnieje, nie ma reguł opisujących komunikację, a każdy producent sprzętu i oprogramowania tworzy własny, niezależny system. Oczywiście w obrębie rozwiązań jednej firmy komunikacja odbywałaby się bardzo sprawnie i szybko, ale już rozwiązania dwóch niezależnych firm mogłyby być ze sobą niekompatybilne. W rzeczywistości, w praktyce, korzystamy przecież ze sprzętu sieciowego i oprogramowania różnych firm, a jest to możliwe właśnie dzięki podziałowi na poszczególne warstwy, w których to zawarte są reguły i zadania opisujące ich działanie. Reguły te i zadania są takie same dla wszystkich, ale każda firma, każdy producent, zarówno sprzętu i oprogramowania, może realizować je na własny sposób. Najlepszym przykładem na zobrazowanie tego są systemy operacyjne i przeglądarki internetowe. Część użytkowników korzysta z systemu Windows, część z jednej z dystrybucji Linuxa, a jeszcze inni z macOS. Na każdym z tych systemów mamy zainstalowane różne przeglądarki. Każdy z tych systemów jest inny. Każdy w inny sposób realizuje zadania sieciowe. Ale w efekcie końcowym na każdym z tych systemów strona www czy też e-mail będą wyglądały tak samo, no a przynajmniej podobnie. Tak więc zarządzanie procesem komunikacji w sieci, określanie jej reguł i zadań oraz możliwość współdziałania na poziomie sprzętowym i programowym produktów sieciowych różnych producentów, ale także kontrola poprawności komunikacji to najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania modeli warstwowych. Skoro już wiemy, w jakim celu stosuje się modele warstwowe, przejdźmy teraz do omówienia najważniejszych cech każdego z nich. Obydwa modele stworzone zostały w latach 70., czyli już spory kawał czasu temu, ale wciąż są aktualne i stosowane. Pierwszy z nich, model TCP/IP, określany jest jako model protokołów. Każda z jego warstw wykonuje konkretne zadania, do realizacji których wykorzystywane są konkretne protokoły. Natomiast model OSI, zwany modelem odniesienia, stosowany jest raczej do analizy, która pozwala lepiej zrozumieć procesy komunikacyjne zachodzące w sieci. Obecnie wiele protokołów modelu OSI nie jest związanych tylko z jedną warstwą, tak jak ma to miejsce w przypadku modelu TCP/IP. W przypadku właśnie tego modelu wyróżnić możemy cztery warstwy. Są nimi warstwa aplikacji, transportu, internetowa oraz dostępu do sieci. Warstwa aplikacji udostępnia użytkownikom możliwość korzystania z usług sieciowych takich jak www, poczta elektroniczna, wymiana plików, połączenia terminalowe czy komunikatory. Swoim uczniom zawsze mówię, że jest to warstwa najbliższa użytkownikowi, ponieważ to właśnie ona pozwala w pełni korzystać z dobrodziejstw współczesnych usług sieciowych. Kiedy siadamy przed komputerem i uruchamiamy na przykład przeglądarkę internetową, to korzystamy z sieci właśnie na poziomie warstwy aplikacji. Jest to jedyna warstwa modelu, z którym użytkownik sieci ma powiedzmy kontakt fizyczny, gdzie następuje jakaś interakcja pomiędzy nim a siecią. W niższych warstwach tej interakcji już nie ma, użytkownik nie ma wpływu na jej działanie, wszystko dzieje się już można powiedzieć poza nim. Niżej mamy warstwę transportu, której głównym zadaniem jest sprawna obsługa komunikacji pomiędzy urządzeniami. W warstwie tej dane dzielone są na mniejsze części, następnie opatrywane są dodatkowymi informacjami pozwalającymi zarówno przydzielić je do właściwej aplikacji na urządzeniu docelowym, jak i pozwalającymi złożyć je w odpowiedniej kolejności na urządzeniu docelowym. Dalej jest warstwa internetowa, której głównym zadaniem jest odnalezienie najkrótszej i najszybszej ścieżki do urządzenia docelowego poprzez sieć rozległą, podobnie jak czynią to samochodowe GPS-y. No i na koniec mamy warstwę dostępu do sieci, która koduje dane i przekazuje je do medium transmisyjnego. Okej, model TCP/IP omówiony. Oczywiście to tylko początek, taki wstęp. Chciałbym, abyśmy omówili sobie jeszcze dokładnie cały proces komunikacji z wykorzystaniem poszczególnych warstw. Zanim jednak to zrobimy, zajmijmy się omówieniem warstw modelu OSI. Proces komunikacji i przesyłania danych przez poszczególne warstwy zostawmy na dalszą część. Model ten składa się nie z czterech, lecz z siedmiu warstw. Tak, aż z siedmiu. Nie martwcie się jednak tym, że będziecie musieli poznawać i uczyć się funkcji wszystkich siedmiu. Nie będziecie musieli dlatego, że w większości funkcje warstw modelu odniesienia są podobne do tych omówionych już na przykładzie modelu protokołów. Na samej górze tego modelu wyróżnić możemy warstwę aplikacji. I tutaj tak naprawdę jej funkcje są bardzo podobne do tych z modelu TCP/IP, no bo pozwalają użytkownikom końcowym korzystać z sieci. Dalej mamy warstwę prezentacji, która to przekazuje do warstwy aplikacji informacje o zastosowanym formacie danych. Na przykład informuje, jakie typy plików będą przesyłane. Odpowiada ona również za odpowiednie zakodowanie danych na urządzeniu źródłowym i ich dekodowanie na urządzeniu docelowym. Niżej jest warstwa sesji, zarządzająca sesjami użytkowników korzystających np. ze stron www czy komunikacji wideo. Idąc dalej mamy warstwę transportu, czyli podobnie dokładnie to samo co w modelu TCP/IP. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku funkcje tej warstwy są dokładnie takie same. Następnie mamy warstwę sieci, która jest odpowiednikiem warstwy internetowej modelu TCP/IP, czyli znowu bardzo podobne funkcje, takie jak adresowanie i wyznaczanie najlepszej ścieżki przesyłu danych. Dalej idąc w dół mamy warstwę łącza danych, której głównym zadaniem jest kontrola dostępu do medium transmisyjnego, a także adresowanie danych, tym razem jednak w celu przesłania ich pomiędzy hostami w sieciach lokalnych. No i na koniec warstwa fizyczna, która koduje dane i przesyła je przez medium transmisyjne do odpowiednich urządzeń. Jak widać, oba modele są do siebie dość podobne. Różnice, jakie występują, widoczne są w górnych warstwach, gdzie w przypadku modelu OSI dokonano podziału aż na trzy warstwy, a w przypadku modelu TCP/IP te same funkcje realizowane są tylko poprzez jedną warstwę. Podobne różnice widać na dole, gdzie w modelu OSI mamy dwie oddzielne warstwy łącza danych i fizyczną, a w przypadku modelu TCP/IP tylko jedną warstwę dostępu do sieci. Przyjrzyjmy się teraz procesowi komunikacji z wykorzystaniem modelu TCP/IP. Jak już wcześniej wspomniałem, model ten opisuje działanie protokołów, które tworzą tzw. zestaw protokołów, zwany czasem również stosem protokołów. Skąd taka nazwa? No zobaczcie, w każdej warstwie występuje jeden lub więcej protokołów. Kiedy na przykład chcemy wyświetlić jakąś stronę internetową, to najpierw warstwa aplikacji skorzysta z protokołu HTTP. Dalej w warstwie transportu wykorzystuje się protokoły tej warstwy, na przykład TCP bądź UDP. Następnie w warstwie internetowej mamy protokół IP, a w warstwie dostępu do sieci na przykład standard Ethernet. Komunikacja opiera się na całym zestawie protokołów ułożonych w stos, jeden pod drugim. Ot cała filozofia. Wróćmy jednak do analizy procesu komunikacji. Omówimy go sobie na razie w sposób ogólny, potem w sposób bardziej szczegółowy, powiedzmy na przykładzie wysyłania wiadomości e-mail. Na początek użytkownik sieci tworzy dane w warstwie aplikacji. Może to być zapytanie do serwera www, może to być także napisanie jakiejś wiadomości w komunikatorze. Potem dane przekazywane są w dół stosu, najpierw do warstwy transportowej, gdzie następuje ich podział na mniejsze fragmenty, potem do warstwy internetowej, gdzie nadawany jest adres IP pozwalający przesłać dane przez sieć rozległą. Następnie dane trafiają do warstwy dostępu do sieci, gdzie po raz kolejny nadawany jest adres, tym razem adres urządzenia w sieci lokalnej. Na koniec dane wprowadzane są do medium transmisyjnego i przesyłane poprzez urządzenia pośredniczące do urządzenia końcowego, w którym to dane przechodzą w górę stosu, składane są ponownie w całość i przekazywane do warstwy aplikacji. Zapamiętajcie, proces przesyłania danych od hosta źródłowego do docelowego polega na przepływie danych przez warstwy na urządzeniu źródłowym, potem następuje ich kodowanie i przesyłanie za pośrednictwem medium transmisyjnego do urządzenia docelowego, w którym to proces jest odwracany i dane przechodzą w górę stosu. W ogólnym pojęciu tak wygląda cały proces komunikacji. Wiem, bardzo to ogólne i może nie dla wszystkich od razu jasne, ale spokojnie, będzie jeszcze czas na bardziej szczegółowe omówienie zagadnienia. Tymczasem musimy wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii odnośnie procesu komunikacji. Ci bardziej dociekliwi widzowie zapewne zwrócą uwagę na to, w jaki sposób dane wysłane z jednego urządzenia do drugiego trafiają tam w nienaruszonym stanie, no i skąd wiadomo do jakiego hosta i do jakiej aplikacji należy je wysłać. Po części już o tym wspomnieliśmy, ale bardzo dobrze, jeśli również u Ciebie pojawiło się to pytanie. Aby dane mogły trafić do odpowiedniego hosta i aplikacji oraz w miarę możliwości w niezmienionej postaci, opatrywane są odpowiednimi informacjami. Nazwijmy je sterującymi. Informacje te dodawane są w trzech warstwach. W warstwie transportu dodawany jest numer portu aplikacji, w warstwie internetowej czy też sieciowej adres IP hosta docelowego, a w warstwie dostępu do sieci lub łącza danych adres MAC. Cały proces przechodzenia danych przez warstwy w dół stosu, ich podział na mniejsze fragmenty oraz dodawanie informacji sterujących tych dodatkowych danych nazywany jest enkapsulacją. Bardzo ważne pojęcie, dlatego należy je zapamiętać. Istnieje również proces odwrotny, pozwalający na usuwanie tych dodatkowych informacji na urządzeniu docelowym i nazywany jest procesem dekapsulacji. A więc jeszcze raz. Przepływ danych przez warstwy na urządzeniu źródłowym, opatrywanie ich informacjami pozwalającymi zidentyfikować aplikację i urządzenie docelowe to enkapsulacja. Natomiast proces odwrotny, czyli przepływ danych w górę warstw i usuwanie tych dodatkowych informacji na hoście docelowym to dekapsulacja. Dodawanie tych informacji sterujących osobno w każdej z warstw powoduje, że zmienia się trochę ich struktura. Jest to logiczne, skoro dodajemy do danych jakieś informacje, których wcześniej tam nie było. W związku z tym zmienia się również nazewnictwo zbioru danych. Ogólnie dane przesyłane przez sieć nazywane są jednostkami PDU, z angielskiego Protocol Data Unit. Natomiast podczas przechodzenia przez poszczególne warstwy ich nazwy się zmieniają i tak. W warstwie aplikacji jednostkę PDU będziemy nazywać po prostu danymi. Dalej w warstwie transportu jednostkę PDU nazywać będziemy segmentem lub datagramem w zależności od zastosowanego protokołu tej warstwy. Jednostka PDU w warstwie internetowej to już pakiet, natomiast w warstwie dostępu do sieci będziemy mieć ramkę. Widać to dobrze na przedstawionej na ekranie grafice. Takie samo nazewnictwo będziemy stosować podczas analizy komunikacji z wykorzystaniem modelu OSI. No dobra, wiemy już, jak ogólnie przebiega proces komunikacji w sieci, wiemy, czym jest enkapsulacja i dekapsulacja oraz jak nazywane są dane w poszczególnych warstwach, to czas teraz na bardziej szczegółowe przedstawienie procesu komunikacji z wykorzystaniem warstw. Jak już wcześniej wspomniałem, omówimy go sobie na przykładzie wysyłania wiadomości e-mail. Na początku użytkownik sieci, korzystając z programu pocztowego lub też przeglądarki internetowej, tworzy wiadomość e-mail. Warstwa aplikacji w odpowiedni sposób koduje te dane i przekazuje do warstwy transportu. W tej warstwie następuje podział danych na mniejsze części, czyli segmenty, które łatwiej jest przesłać przez sieć. To tak jakbyśmy chcieli przenieść z miejsca na miejsce ogromny narożnik. Trudno byłoby go przenieść w całości, skoro nawet nie mieści się w drzwiach. Dlatego rozłożylibyśmy go na części, a nie kombinowali z przeniesieniem go w całości. W tej warstwie również dodawane są informacje sterujące, pozwalające później na urządzeniu końcowym złożyć segmenty w odpowiedniej kolejności. Chociaż nie są one dodawane zawsze, to zależy od zastosowanego w tej warstwie protokołu. Ale przede wszystkim dodawany jest numer portu aplikacji, czyli informacja pozwalająca stwierdzić, że jest to wiadomość e-mail, a nie na przykład strona www. O portach aplikacji opowiemy więcej, kiedy to omawiać będziemy funkcje i protokoły warstwy aplikacji i transportu. Dalej, segmenty przekazywane są do warstwy internetowej, gdzie nadawany jest adres IP, zarówno urządzenia, które dane wysyła, jak również tego, który jest ich adresatem. Zabieg ten stosowany jest po to, aby routery, czyli urządzenia pośredniczące na drodze między nadawcą a odbiorcą wiadomości, wiedziały, gdzie mają ją przesłać. Od tego momentu nasze segmenty są już zaadresowanymi pakietami. Następnie pakiety trafiają do warstwy dostępu do sieci, gdzie tworzone są ramki opatrywane adresem fizycznym urządzenia wysyłającego wiadomość oraz adresem fizycznym routera, do którego podłączony jest komputer, z którego wysyłamy wiadomość. Dzięki temu adresowi ramki trafiają właśnie do tego routera, który dalej może je przesłać do sieci rozległej. Zanim jednak nastąpi sama transmisja, ramki są kodowane do postaci bitów i przesyłane do urządzenia docelowego za pośrednictwem routerów i poprzez media transmisyjne. Kiedy host docelowy odbierze bity, następuje proces odwrotny do enkapsulacji, czyli dekapsulacja, gdzie ramki zamieniane są w pakiety, pakiety w segmenty, a warstwa transportu składa je we właściwej kolejności. Kiedy proces ten się zakończy, dane przesyłane są do warstwy aplikacji, gdzie następuje wyświetlenie wiadomości. Podobnie będzie wyglądał proces komunikacji, kiedy będziemy chcieli wyświetlić stronę www, czy przesłać plik za pośrednictwem internetu, z tym, że wówczas wykorzystane zostaną inne protokoły warstwy aplikacji, takie, które obsługują nie wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, ale przesyłanie stron www, czy też plików. I jeszcze na koniec ważna informacja. Omówiony tutaj proces komunikacji pomiędzy urządzeniami jest uproszczony. Nazwijmy go umownym. Dlaczego? No dlatego, że pominęliśmy tutaj procesy przekazywania danych pomiędzy urządzeniami pośredniczącymi, czyli routerami. Proces routingu, czyli przesyłania danych pomiędzy routerami w sieci rozległej, a także możliwość zastosowania różnych mediów transmisyjnych na drodze od nadawcy do odbiorcy, to obszerne i dość skomplikowane zagadnienie, którego nie będziemy teraz poruszać. Oczywiście jest to niezwykle ważny etap komunikacji i z pewnością przyjrzymy się i niemu, ale dopiero kiedy nasza wiedza i umiejętności w zakresie sieci komputerowych będą nam na to pozwalały. No to teraz już każdy z Was wie, jak wygląda proces komunikacji przedstawiony i zaprezentowany na warstwowym modelu protokołów. Bardzo podobnie proces ten będzie wyglądał na modelu odniesienia osi. Dlatego jeżeli zostaniecie poproszeni, na przykład przez nauczyciela, na sprawdzianie o opisanie procesu komunikacji na podstawie właśnie tego modelu, nie powinniście mieć z tym problemu. W kolejnych odcinkach poznamy funkcje i protokoły poszczególnych warstw. Zanim jednak skupimy się na tych zagadnieniach, chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy procesie komunikacji i krótko wyjaśnić bardzo istotną kwestię, a mianowicie adresowanie w sieci. Jak mogliście zauważyć, kwestia ta pojawia się aż trzykrotnie podczas omawiania procesu komunikacji, ponieważ aż w trzech warstwach dodawane są informacje związane z adresami lub też numerami. Zacznijmy tym razem od dołu stosu. Zobaczcie, w warstwie dostępu do sieci dla modelu TCP/IP i w warstwie łącza danych dla modelu OSI pojawiło się pojęcie adresu fizycznego. Co to jest ten adres fizyczny, zapytacie? No adres fizyczny, nazywany również adresem MAC, to 48-bitowy numer zakodowany w systemie szesnastkowym na karcie sieciowej urządzenia końcowego, czyli na przykład komputera. Adres ten może przyjąć taką postać, jak widzicie właśnie na ekranie. Jest on nadawany na etapie produkcji karty. Składa się z dwóch równych części. Pierwsza to identyfikator producenta, a druga to identyfikator karty. Całość, ten cały kod szesnastkowy, służy do odnajdywania hostów w sieciach lokalnych, w sieciach LAN. To właśnie taki adres, adres fizyczny, hosta źródłowego i routera w sieci lokalnej, czyli bramy łączącej naszą lokalną sieć z siecią rozległą, jest nadawany w procesie enkapsulacji w warstwie dostępu do sieci dla modelu TCP/IP oraz w warstwie łącza danych w modelu OSI. Idąc wyżej, mamy warstwę internetową dla modelu TCP/IP oraz warstwę sieci dla modelu ISO/OSI. W tych warstwach w procesie enkapsulacji dodawany jest adres IP, zwany również adresem logicznym. Nie będę tutaj rozwodził się nad budową, stosowaniem i obliczaniem adresów IP, ponieważ na naszym kanale jest już odcinek w całości poświęcony adresowaniu IP. Powiem tylko, że te adresy stosowane są do przesyłania danych pomiędzy hostami znajdującymi się w różnych sieciach, oddalonych od siebie geograficznie często o setki kilometrów. No i na koniec mamy jeszcze warstwę transportu, która co prawda nie stosuje adresowania do odnajdywania hostów, jak czynią to poprzednio omówione warstwy, ale stosuje numerację portów w celu przypisania danych do konkretnej aplikacji w systemie operacyjnym. Zauważmy, że dzisiejsze komputery pozwalają na korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. Możemy w tym czasie korzystać z przeglądarki surfując w internecie, słuchać internetowego radia, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, czy grać w gry sieciowe. Gdyby nie istniał podział na aplikacje, gdyby nie nadawano numeru portu w warstwie transportu, pozwalających na identyfikację konkretnych usług sieciowych, to moglibyśmy spotkać się z sytuacją, kiedy to podczas rozgrywki na ekranie w dolnym rogu pojawiłaby się otrzymana wiadomość e-mail, a w edytorze tekstu pojawiłaby się wiadomość z komunikatora. Zobaczcie, jak to wszystko jest dobrze pomyślane. Ułożone w logiczną całość. Nic nie jest pozostawione przypadkowi. Dlatego tak właśnie lubię sieci komputerowe. Dużo tych informacji. Zdaję sobie sprawę, że ich nadmiar mógł spowodować u niektórych z Was zawrót głowy. Dlatego teraz podsumujemy sobie dotychczasowe wiadomości i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W sieciach komputerowych stosuje się modele warstwowe w celu łatwiejszego opisywania i sterowania poszczególnymi etapami komunikacji, a także w celu standaryzacji, tak aby zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie różnych producentów były ze sobą kompatybilne. Komunikacja w sieci odbywa się z wykorzystaniem przyjętych reguł i zasad, zwanych protokołami komunikacyjnymi. Proces komunikacji w sieci polega na przekazywaniu danych w dół stosu na urządzeniu źródłowym, zakodowaniu ich do postaci bitów i przesłaniu do urządzenia docelowego, gdzie dane przekazywane są w górę stosu i interpretowane. W poszczególnych warstwach dane opatrywane są informacjami sterującymi, numerami portów oraz adresami logicznymi i fizycznymi. Następnie są kodowane i przesyłane do odbiorcy. Proces przepływu danych przez stos w dół i nadawania informacji sterujących oraz adresów nazywamy enkapsulacją. Natomiast na urządzeniu końcowym, kiedy to dane przesyłane są w górę stosu, proces ten nazywany jest dekapsulacją. Zanim wyłączycie przeglądarkę, przyjrzyjcie się jeszcze wyświetlanym slajdom, które uporządkują i usystematyzują wiedzę z dzisiejszego odcinka. tyle. Na tym zakończmy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, udało mi się spowodować, że tematyka komunikacji w sieciach komputerowych stała się dla Ciebie bardziej jasna, zrozumiała i przejrzysta. Jeśli materiał, który właśnie przerobiliśmy, stanowi dla Ciebie jeszcze jakieś wyzwanie, nie przejmuj się i obejrzyj odcinek jeszcze raz. Ponadto zachęcam wszystkich do analizy materiałów dodatkowych z tego odcinka dostępnych na stronie pasjainformatyki.pl i do rozwiązywania testów, które dla Was przygotowałem. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii, który pojawi się już wkrótce, zgodnie z przyjętym harmonogramem, jak również innych naszych produkcji na kanale. Tymczasem pożegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.